Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, który jest pełnym objawieniem Twojej chwały, Panie, Twojej woli. Panie, pobłogosław w dzisiejszy czas, kiedy pochyleni nad Twoim słowem będziemy uczyli się Twojej mądrości. Amen. Dzisiaj zrobimy sobie przerwę w rozważaniu kazania na górze i przyjrzymy się bardzo ważnej osobie w Biblii. Nie będę robił konkursu, o jaką osobę chodzi, dlatego że pewnie i tak większość z Was by wiedziała, że chodzi o Marię Magdalenę. Swego czasu było o niej głośno przy okazji na przykład sensacji głoszonych przez pana Dana Browna w książce Kod Leonarda da Vinci, również przy okazji filmu nakręconego w oparciu o tę książkę. Wciąż docierają do mnie różne pytania dotyczące tego, kim była Maria Magdalena, na przykład czy ostatecznie została na przykład żoną Pana Jezusa. I myślę, że czytając Ewangelię, to pytanie jest w jakimś sensie uzasadnione, ale wielu ludzi szuka na nie odpowiedzi nie tam, gdzie powinni. Mianowicie we własnych przypuszczeniach, wyobrażeniach, pragnieniach jakiejś szukania sensacji, a nie w Bożym Słowie. Także dzisiaj udamy się do źródeł, czyli Pisma Świętego, żeby zobaczyć, co o Marii Magdalenie mówi Boże Słowo, kim była, czego uczy nas jej życie, ale co ważne, powiemy o niej nie tylko jako o pojedynczej historycznej postaci, zwrócimy także uwagę na fakt, że Maria Magdalena jest w Biblii bardzo znaczącą postacią, a przez to jest symboliczną postacią, typologiczną byśmy powiedzieli. Co lub kogo obrazuje Maria Magdalena i jej życie? Odpowiedź jest dosyć prosta. Obrazuje nas. Obrazuje, symbolizuje Kościół. Oblubienicę, która z grzesznicy, nierządnicy, stała się małżonką Jezusa. Także Maria Magdalena symbolizuje oblubienicę, którą Jezus oczyścił z grzesznego życia, żeby stawić ją nieskalaną dzięki krwi, którą za nią przelał. Także Maria Magdalena jest obrazem naprawdę wielkiej Bożej łaski, którą Bóg okazuje człowiekowi w Chrystusie. Dlatego jest tak ważna. Ale od początku. Maria na kartach Nowego Testamentu jest wspominana 14 razy i w większości tych miejsc znowu odgrywa bardzo znaczącą rolę w tych fragmentach, w których pojawia się jej imię. Na początku Ewangelii jest przedstawiona jako upadła, grzeszna, niemoralna kobieta, której Jezus w dalszej części ewangelicznych opowieści przebacza i zmienia jej życie. I po raz pierwszy Maria Magdalena pojawia się prawdopodobnie, tutaj też to jest przypuszczenie, że o nią chodzi, w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, kiedy czytamy o pewnej kobiecie, określanej jako grzesznica, która dowiedziawszy się, że Pan Jezus zasiada w domu faryzeusza, czytamy, że przyniosła alabastrowy słoik oleju i stanęła u nóg naszego Pana, płacząc zaczęła łzami zlewać jego nogi, włosami je wycierać, namaszczała też naszego Pana właśnie owym olejkiem. Nie mamy podanego imienia tej kobiety, ale czytamy, że była niemoralna, że była nierządnicą. Maria Magdalena natomiast jest przywołana w Ewangelii Łukasza chwilę dalej, w następnym rozdziale. Być może więc była ona tą kobietą z 7 rozdziału, która przyszła namaścić Pana Jezusa. Nawet jeżeli nie, to wiemy na pewno, że niemoralnym sposobem życia nie różniła się od tej kobiety. Także w chwilę dalej, w 8 rozdziale, czytamy, że Maria została uwolniona z władzy 7 demonów. 8 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 3 wersetu czytamy. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i chorób. I jest wymieniona właśnie Maria Magdalena, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Czyli Maria Magdalena była po wypędzeniu demonów z niej częścią towarzystwa Chrystusa, poszła za Jezusem po tym, jak została uwolniona z opętania. I fakt uwolnienia jej od demonów jest też w Biblii znaczący, ponieważ jest na przykład wspomniany po zmartwychwstaniu w Ewangelii Marka. Czytamy, że powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Znowu ta wzmianka i to już po zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyli wypędzenie z Marii 7 demonów nie jest w Biblii bez znaczenia. Ma duże znaczenie, kiedy pomyślimy o Marii jako o właśnie takiej symbolicznej postaci. Pamiętamy, co Jezus mówił na temat tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy demon zostanie z niego wyrzucony, ale miejsce po tym pustym demonie zostanie niezapełnione, kiedy zostanie puste. Nasz Pan powiedział, że wówczas 7 demonów wraca z jeszcze większą mocą do tego człowieka i jego stan jest gorszy niż stan pierwotny. Kiedy Jezus mówił na ten temat, to nie powiedział to tylko jako jakąś taką ogólną zasadę dotyczącą demonów. Tak naprawdę wypowiedział te słowa, zwróćcie uwagę, przeciwko swojemu pokoleniu. Pokoleniu Izraelitów, którzy go odrzucili. Dlaczego? Jakie to ma przełożenie? Ano takie, że zobaczcie, że w Ewangeliach czytamy, iż Jezus wypędzał demony z Izraela. Ale Izrael, zamiast zapełnić to puste miejsce po wypędzonych demonach, odrzuca Chrystusa. Jezus daje im do zrozumienia, słuchajcie, wasz stan jest 7 razy gorszy niż wcześniej i przejawem tego jest sąd nad Izraelem, czego symbolem jest zburzona świątynia oznaczająca koniec starego systemu rzeczy, jeśli chodzi o porządek świątynny. Także Maria Magdalena, zobaczcie, jest zupełnym przeciwieństwem tej postawy. Jest osobą, z której nie jeden, ale aż 7 demonów było wypędzonych już na samym początku, i postanowiła, że nie będzie pustym naczyniem, nie pozostanie, jak to się mówi, neutralna. Przyszła z wiarą do Chrystusa i nie musiała się już martwić, że 7 razy 7 demonów wróci do niej po oczyszczeniu jej z 7 demonów. Także patrząc na to wydarzenie z życia Marii, typologicznie możemy powiedzieć, że Kościół chrześcijański, my, oblubienica Jezusa, jest taką Marią Magdaleną, która prowadziła grzeszne życie, nieczyste życie, niemoralne życie. Biblia mówi, że byliśmy w niewoli diabła, ale Chrystus nas ku sobie pociągnął i uwolnił z mocy demonów. Tak? Jesteśmy jak Maria Magdalena. W tym sensie, że oczywiście Jezus nas pociągnął ku sobie i oczyścił, ale również w tym sensie, że już nie musimy się lękać, że znajdziemy się pod władaniem większej ilości demonów. Tak? Żaden wierzący, mówi Biblia, nie znajdzie się pod ciężarem Bożego gniewu. Po oczyszczeniu, po tym jak zaufaliśmy Jezusowi, niemożliwe jest, żeby 7 demonów wróciło do nas. Tak? Duch Święty, który mieszka w nas, mówi Boże Słowo, jest mocniejszy niż najpotężniejszy demon, niż legion demonów. Także Maria jest osobą typologiczną. Jej życie mówi o tym, jacy my byliśmy w oczach Boga i co Chrystus dla nas uczynił. Dlatego powinniśmy dobrze znać Marię. Nie czuć jakiegoś oporu przed poznawaniem jej, wręcz przeciwnie. Czytamy, że pochodziła z Galilei, stąd wziął się drugi człon jej imienia, dlatego że Magdala było miastem w Galilei, tak? Stąd Magdalena. W Ewangelii Łukasza, 8 rozdziale, w 3 wersecie czytaliśmy, że po uwolnieniu demonów wraz z innymi kobietami, Joanną i Zuzanną, Maria wspierała służbę Jezusa. Ta służba, też mówi o tym Marek w 15 rozdziale, zawierała też inne formy usługiwania. W tą służbę, zauważcie, wokół Jezusa było zgromadzonych o wiele więcej kobiet. To nie tylko było tak, że tylko uczniowie, że tylko faceci, tylko apostołowie chodzili za Jezusem. Oczywiście były też wokół Chrystusa kobiety. Ale pośród tych wszystkich kobiet też warto zwrócić uwagę, że to Maria jest tą szczególną osobą. Jej imię jest szczególnie zaakcentowane. Po pierwsze, była obecna podczas ukrzyżowania. Tak, czytamy, że stały pod krzyżem Jezusa Maria, matka jego, pod krzyżem Jezusa matka jego, czyli Maria, i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena, czyli była obecna pod krzyżem. Po drugie, w Ewangelii Marka 15:47 czytamy, że była obecna także przy zdejmowaniu ciała Chrystusa z krzyża. Tak? Nie schowała się, nie uciekła, cały czas była przy swoim Panu. Po trzecie, jako pierwsza osoba udała się do grobu w niedzielny poranek. Dalej, kiedy Maria z dwiema przyjaciółkami dociera do grobu Jezusa, jako pierwsza widzi aniołów, którzy mówią jej o zmartwychwstaniu Jezusa i też, aby zaniosła tą radosną nowinę do apostołów, w tym Piotra. I pierwszą rzeczą, która ma miejsce po zmartwychwstaniu, jest właśnie to, że aniołowie zanoszą wiadomość do kobiet. Natomiast Maria i inne kobiety przekazuje tą wiadomość uczniom. I dalej czytamy, że uczniowie, jak to bywa z facetami, nie wierzą im. Kobietki przynoszą radosną wiadomość, a facet mówi nie. Piotr mówi, ja to muszę sprawdzić. No i chociaż był na tyle uczciwy, że jednak udał się do tego grobu, pobiegł tam, mówi, nie wierzę wam, muszę sam zobaczyć, czy to jest, jak ja się za coś nie zabiorę, to nic nie funkcjonuje. I Piotr był tego typu facetem. I oczywiście co? No nie znalazł nic innego niż Maria. Znalazł po prostu pusty grób. Potem, po tym wydarzeniu, Maria jeszcze raz wraca do grobu, tam ponownie widzi dwóch aniołów, którzy ją pytają, dlaczego płaczesz. Ta odpowiada, że powodem jest to, no, że zabrali ciało Pana Jezusa, nie ma pojęcia, gdzie je położyli. Potem czytamy, że widzi Jezusa, który jej się ukazuje w ogrodzie. Maria mniema, że to jest ogrodnik. Dopiero wtedy, kiedy Jezus wypowiada jej imię, Maria rozpoznaje go jako swojego Pana. Podsumowując to, czego uczymy się o Marii Magdalenie z ewangelicznych opisów. Po pierwsze, była prostytutką. Po drugie, prowadziła grzeszne życie. Po trzecie, była opętana przez demony. To jest opis jej starego życia. Potem Jezus uwalnia ją od władzy demonów. Nawraca się Maria i służy Jezusowi. Czytamy, że od tego czasu była wierną towarzyszką życia Pana Jezusa. Była obecna podczas ukrzyżowania, była obecna podczas składania Pana Jezusa w grobie. Jako pierwsza zobaczyła pusty grób, to jej aniołowie mówili, Pan zmartwychwstał, nie ma go tu, nie masz tu czego szukać, idź opowiedz to Piotrowi, apostołom. Była pierwszą głosicielką zmartwychwstania i jest pierwszą osobą, która widzi zmartwychwstałego Pana. Naprawdę Maria jest szczególna. Teraz zostawiamy Marię na moment, wrócimy do niej pod koniec. Ale pamiętajmy o tym, czego do tej pory się nauczyliśmy. Teraz robimy troszeczkę kroków wstecz w historii, jeżeli chcemy zrozumieć, co historia Marii Magdaleny mówi nam. Musimy poznać jej szerszy obraz. Wyobraźcie sobie, że jesteście na katechezie biblijnej i macie zadanie, które polega na tym, że musicie wymyślić tytuł historii zbawienia, odkupienia, jak Bóg ratuje człowieka w Biblii. Tak, macie przeczytać Biblię od początku, zwrócić uwagę na to, jak Bóg jest łaskawy dla grzeszników, jak ratuje grzesznych ludzi z niewoli zła. I teraz macie takie zadanie. Jaki tytuł nadalibyście tej historii? Tak, jaki tytuł nadalibyście tej historii? Nie musicie odpowiadać, możecie pomyśleć. Jeśli chodzi o to, jak Bóg zbawia człowieka, jak Bóg ratuje człowieka od grzechu. I myślę, że bardzo adekwatny tytuł mógłby brzmieć tak. I teraz nie wiem, czy pomyśleliście o tym. Jak Bóg Ojciec zaaranżował dla swojego boskiego Syna ślub z prostytutką? Albo jak nierządnica stała się czystą oblubienicą? To jest tytuł, który opisuje historię naszego życia, który opisuje historię zbawienia Kościoła, ludzi wierzących. I mam nadzieję, że znacie Pismo na tyle dobrze, że nie jesteście też tymi tytułami zdziwieni. Historia Marii Magdaleny jest też ilustracją tej prawdy. Maria oczywiście nie była ziemską żoną Pana Jezusa, ale patrząc na nią typologicznie, możemy wyraźniej widzieć w jej życiu to, co Bóg uczynił w życiu Kościoła. Tak? Nie ominął nas z daleka, nie brzydził się nas, ale uwolnił nas z władzy siedmiu demonów, a nawet z niewoli zła, uczynił nas swoimi przyjaciółmi, częścią swojego towarzystwa. I teraz może pytamy dalej, no ale czy jednak naprawdę tytuł Jak nierządnica stała się oblubienicą jest właściwy, kiedy patrzymy na Boże działanie? I odpowiadam tak. I postaram się wam to pokazać też na kolejnych przykładach. Nie wiem, czy kiedyś zaczęliście czytać Ewangelię Mateusza od pierwszego rozdziału. Rzadko kiedy to robimy, dlatego że Ewangelia Mateusza zaczyna się od rodowodu, genealogii Jezusa. I ta genealogia nie jest tutaj jakimś takim mało ważnym, formalnym wprowadzeniem, nie wiem, istotnym dla Żydów. Czytając genealogię, zwróćmy uwagę na to, jaką linię mesjańską wybrał dla swojego syna Bóg Ojciec. Tak? Kogo postanowił umieścić w rodowodzie świętego? W genealogii Jezusa pojawiają się imiona czterech kobiet. Ale zwróćcie uwagę, to nie są imiona jakichś kobiet, to są imiona kobiet bardzo, bardzo wątpliwej reputacji. I teraz zwróćcie uwagę, kogo Pan Jezus ma w swoim rodowodzie, w swoim drzewie genealogicznym. Po pierwsze, mamy Tamar, o której pamiętacie może, że była ubrana jak prostytutka, żeby zwieść Judę, żeby spał z nią po tym, jak żona Judy umarła. Ta historia jest zapisana w 1 Mojżeszowej, 38 rozdziale. Jej imię pojawia się w genealogii Jezusa w 3 wersecie. Juda zrodził Stamar, Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. Tutaj w Starym Testamencie te imiona Fares jest przetłumaczone jako Peres, a Zara jako Zerach. Do tego też dojdziemy. Tutaj nie bez przyczyny jest też wspomniane, że Tamar z Judą miała dwójkę synów. To za chwilę dojdziemy do tego. Drugą kobietą, która należy do przodków Jezusa, jest Rahab. Tylko że Rahab w przeciwieństwie do Tamar nie tylko ubierała się jak nierządnica, ona była nierządnicą. Jozuego na przykład, 6 rozdział, 17 werset. W Mateuszu mamy w 5 wersecie. A Salmon zrodził z Rahab Boaza, a Boaz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Isejego. Kolejna osoba, Rut. Rut była pogańską kobietą, pochodziła z Moabu, pochodziła z narodu, który narodził się z kazirodczego związku Lota z jedną z jego córek. Rut w księdze Rut była dobrą kobietą, ale mogła być oczerniana z trzech powodów. Z powodu swojego pogańskiego pochodzenia, po drugie, z powodu tego, że była synową nierządnicy Rahab, i po trzecie, z powodu pewnego wydarzenia, o którym mówi Księga Rut w 3 rozdziale. Mianowicie czytamy, że gdy Boaz najadł się i napił, był w dobrym nastroju, jeszcze zanim został jej mężem, poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona poszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. I oczywiście tutaj, mimo iż pismo nie mówi o ich współżyciu, to zachowanie Rut mogło być odbierane przynajmniej jako dwuznaczne w tej sytuacji. Czyli również, co prawda, to nie jest ten kaliber co Rahab czy Tamar, ale Rut również tutaj jest taką osobą podejrzaną, powiedzmy. I ostatnią kobietą o wątpliwej reputacji w rodowodzie Jezusa jest Batrzeba, która, czytamy, że zdradziła swojego męża Uriasza z Dawidem. I Mateusz też nie zamierza, zobaczcie, minimalizować tego skandalu, dlatego że nie mówi, że Dawid zrodził z Batrzebą Salomona, tylko mówi w 6 wersecie, że Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Tak? Mateusz tutaj nie wybiela człowieka wedle serca Bożego, jakim był Dawid, ale mówi, przespał się z żoną bliźniego, z żoną Uriasza, czego owocem był Salomon. Także Mateusz nie wybiela tych wydarzeń i ma jasny cel, wymieniając te cztery kobiety. I tym celem nie jest zdyskredytowanie naszego Pana na zasadzie, no zobaczcie, jaką rodzinę ma król. Zobaczcie, co Pismo Święte mówi o czystości rodu Jezusa. I co? I to ma być Mesjasz? To ma być pomazaniec Pański? Tak, Biblia nie bez przyczyny wskazuje na rodowód naszego Pana, w którym mamy cudzołożnice, prostytutki, bałwochwalców i morderców. Bóg chce nam coś w ten sposób powiedzieć, coś bardzo ważnego na temat misji Jezusa, natury Jego misji. Wróćmy jeszcze dalej do Tamar, w głąb. I to jest bardzo ważna też historia tutaj dla naszego tematu. Tamar, która, tak jak czytaliśmy, zwiodła Judę i z tego związku urodziły się bliźnięta. Pierwsza Mojżeszowa 38:27. Pierwsza Mojżeszowa 38:27. Gdy zbliżył się czas jej porodu, porodu Tamar, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. A gdy rodziła, jedno wysunęło rączkę, wtedy położna wzięła nić szkarłatną i uwiązała ją wokoło rączki, mówiąc, ten wyszedł pierwszy, tak, oznaczyła go. Lecz zdarzyło się, że cofnęło rączkę swoją i wyszedł z łona brat jego. Wtedy rzekła, jakżeś to sobie utorował przejście i nazwano imię jego Perez. A potem wyszedł brat jego, na którego rączce była nić szkarłatna i nazwano imię jego Zerach. Perez wyprzedził Zeracha, na którego rączce była szkarłatna nić. Szkarłatna opaska miała oznaczać pierwszeństwo, miała oznaczać pierworodnego i było to ważne, ponieważ linia Juda był ojcem tych dwóch bliźniaków, linia Judy, zgodnie z błogosławieństwem, którego udzielił Jakub swoim 12 synom, była królewską linią. Także to było ważne, kto jest tutaj następcą, kto jest tutaj pierworodnym. Czyli Zerach, oznaczony szkarłatną nicią, był pierworodnym, ale został wyparty, można powiedzieć, już w czasie porodu przez Peresa. I nam się to wydaje mało, no po pierwsze oczywiście dziwne, ale po drugie mało znaczącym szczegółem. Tak naprawdę miało to bardzo ważne prorockie znaczenie, dlatego że lata później ta sama rzecz wydarzyła się ponownie. Ponownie szkarłatna wstęga brała w tym udział. Ale w tym drugim wydarzeniu szkarłatną nicią jest oznaczony nie pierworodny z królewskiego rodu, ale kto? Nierządnica z pogańskiego rodu imieniem Rahab. Jozue, 2:14. Nierządnica otrzymuje, można powiedzieć, przywilej należny pierworodnym z królewskiego rodu. To czyni Bóg. Jozue 2:14. Rzekli jej ci mężowie, mowa o Izraelitach, którzy byli zwiadowcami w Jerycho. Mówią do Rahab. Życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, kiedy tu wrócimy już z całą armią Izraelitów, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici, tu jest to samo słowo, co szkarłatna nić w Księdze Mojżeszowej, o której czytamy, że Zerach miał rączkę obwiązaną, czyli miała przywiązać sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca, matkę i braci, całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Rahab otrzymuje przywilej pierworodnego. Potem czytamy, że czytamy w rodowodzie Jezusa, że Rahab poślubia Salmona. Salmon był potomkiem nie oznaczonego nicią szkarłatną Zeracha, ale tego drugiego braciszka, czyli Peresa, tego, który wyparł pierworodnego. Innymi słowy, co to wszystko oznacza? To oznacza, że Bóg przenosi szkarłatną nić po pierworodnym potomku królewskiego rodu, po pierwsze na pogankę i po drugie na młodszego, wydawałoby się, mniej uprzywilejowanego brata. Natomiast ta szkarłatna nić oznaczająca pierwszeństwo i pierworodztwo zostaje zdjęta z pierworodnego rodu Zeracha. Kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy dom człowieka o imieniu Achan został osądzony z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Achan, czytamy w księdze Jozuego, pochodził z królewskiej linii z rodu pierworodnego Zeracha, który miał obwiązane rączkę szkarłatną nicią. Jego potomek Achan okazuje nieposłuszeństwo Bogu, zostaje wytracony z ludu. Także przez narodziny Peresa, przed Zerachem, Bóg komunikuje, że ród Zeracha będzie osądzony. Opaskę po pierworodnym otrzyma kto? Nierządnica. Nierządnica Rahab, czyli szkarłat jest przeniesiony z królewskiej linii Izraela do pogańskiej linii, można powiedzieć, Jerycha. Tak, szkarłatem została oznaczona nierządnica. I ten szkarłat też, zwróćcie uwagę, co nie tylko oznaczał przeniesienie przywilejów, że Bóg odtąd zaczyna działać w w tych, którzy są wzgardzeni, tym, którzy są poganami. Szkarłat w historii Rahab, zwróćcie uwagę, że oznaczał ratunek. I tutaj już mam nadzieję, że pojawiają się w nas te wszystkie schematy, te wszystkie fragmenty Biblii, które do tej pory znamy, i widzimy tu analogię do Ewangelii. Sznur z czerwonej, szkarłatnej nici to obraz krwi Chrystusa i ratunku, który mamy w Nim. Tak? Innymi słowy, historia Rahab i czerwonej nici, która była wystawiona przez okno, która dla Izraelitów oznaczała, ten dom oznaczony czerwoną, szkarłatną nicią ma być ocalony zgodnie z obietnicą, to jest obraz krwi Chrystusa, która ratuje nas, ludzi z niskiego rodu, tak jak Perez, ludzi wzgardzonych, tak jak Rahab. Szkarłatna nić odbiera pierworodnemu Izraelowi przywileje i przenosi je na pogan. Historia nierządnicy Rahab to obrazuje. Także Bóg uczy nas tej historii, żebyśmy nie zapomnieli, że wszystko, co mamy od Boga, jest Jego łaską. Niczym więcej, jak Jego łaską. W Nowym Testamencie taką Rahab, obrazem Rahab, nowotestamentową Rahab, jest Samarytanka. Pamiętacie Samarytankę, kobietę przy studni, która spotyka Jezusa? Studnia w tamtych czasach była znaczącym motywem i symbolem. To można porównać do... Jeżeli pojawia się studnia w Biblii, to już możecie mieć pewność, coś się będzie działo. Na tej zasadzie, że tak jak, nie wiem, oglądacie może westerny, jeżeli widzicie na westernie miasteczko ze sklepami, które mają pozamykane okna, matki zabierają dzieci z ulicy, nad ziemią pojawia się taki delikatny kurz, wiaterek rozwiewa kurz, ulice pustoszeją, możecie być pewni jednego, będzie strzelanina. Albo jeżeli widzicie jakiś amerykański film, faceta w biurze, który trzyma nogi na biurku, jest taka półprzeszklona szyba, wentylator nad sufitem i tutaj pod wentylatorem kłęby dymu, możecie być pewni, że ten gość to jest prywatny detektyw. I tak samo, kiedy bierzecie Biblię i widzicie studnię, kiedy widzicie mężczyznę i kobietę przy studni, to możecie być jednego pewni. Ślub wisi w powietrzu. I zobaczcie, Izaak poznał żonę przy studni. Mojżesz poznał żonę przy studni. Jakub poznał swoją żonę, Rachelę, przy studni. I teraz, kiedy uczniowie patrzą na Jezusa z poganką, z Samarytanką, która była uważana za nieczysta, za gorsza, to są oburzeni. I nie tylko oburzeni z powodu jakichś rasowych uprzedzeń względem Samarytan, ale ten tekst Ewangeliana podkreśla, że Pan Jezus rozmawiał z kobietą, po pierwsze z kobietą, pogańską, nieczystą kobietą, niemoralną kobietą, i to w takich okolicznościach. Tak, w Ewangelii Jana 4,27 czytamy, że w tej chwili przyszli uczniowie, dziwili się, że rozmawiał z niewiastą, nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. I teraz znowu, o co chodzi w tej historii? Jezus mówi Samarytance, że ojciec szuka czcicieli w duchu i w prawdzie. Innymi słowy, ojciec szuka oblubienicy dla swojego syna. I kryterium jest oczywiście to, że szuka czcicieli. To jest to kryterium. Ale to, co przeoczają często tacy porządni, dobrotliwi komentatorzy, to fakt, że kobieta, którą syn miał pojąć za żonę, będzie niegodna. Będzie miała nieciekawą przeszłość. Zobaczcie, Samarytanka miała 5 mężów w przeszłości i Jezus powiedział, że facet, z którym żyjesz teraz, nie jest twym mężem. To jest obraz Kościoła. Ale obraz Kościoła w stanie, w jakim znajdował się przed tym, jak Jezus powołał go jako swoją oblubienicę. Jezus nie przyszedł do zdrowych, ale do niemoralnych. Przyszedł nie tylko po to, żeby nas zbawić, ale też zwróćcie uwagę, jak zbawić. Biblia mówi, że przyszedł zbawić nas poprzez zawarcie małżeństwa z tą brudną oblubienicą. Jaka jest konkluzja? Ano taka, że Bóg kocha grzeszników. Bóg kocha ciebie. Nie kocha twoich grzechów, ale kocha ciebie jako grzesznika. Bóg kocha kobiety o wątpliwej reputacji. Postanowił, że jego syn poślubi jedną z nich. I to naprawdę, słuchajcie, to pokazuje wielkość jego łaski. O ile jesteśmy w stanie przyznać, no my byliśmy grzesznikami. No ale oblubienica baranka, no to przecież jest czysta dziewica. Tak, jest czysta dziewica, kiedy patrzymy na nią w przyszłości. Taka będzie. Jezus chce stawić przed swoim obliczem czystą żonę, czystą narzeczoną, czystą oblubienicę. Natomiast jej przeszłość wcale nie jest czysta. I to obrazuje Maria Magdalena, to obrazuje Rahab, to obrazuje Samarytanka, to obrazuje na przykład też nierządnica, którą miał pojąć Ozeasz za swoją żonę. To też było symboliczne. Te kobiety to jest naprawdę ilustracja Bożej łaski. Prawdy, że kiedy byliśmy grzesznikami, tak jak mówi list do Rzymian, Chrystus za nas umarł. Nie wtedy, kiedy byliśmy porządni, ale kiedy byliśmy grzesznikami. Jesteśmy powołani, żebyśmy po nawróceniu prowadzili czyste życie pod każdym względem, moralnym, seksualnym i tak dalej. Jako rodzice oczywiście mamy wychowywać nasze córki i synów w czystości moralnej, ale nie wolno nam zwodzić się myśleniem, że jesteśmy czyści z natury. Że na oblubienicę Jezusa to Bóg wybrał najczystszą z kobiet, najwspanialszą z kobiet. Nie, mamy raczej myśleć, że Jezus nie stroni od grzeszników. Oczyszcza nas poprzez wiarę. Sami jesteśmy jak Tamar, jak Rahab, jak Samarytanka. I mimo tego Biblia mówi, Jezus nie stroni od nas, przychodzi blisko, zdejmuje szkarłatną opaskę z rąk tych, którzy chlubią się. A, ja jestem całkiem porządnym. Ja mam wspaniałą tradycję, ja jestem pierworodnym, ja jestem zadowolony. Z rąk takich ludzi Jezus zdejmuje szkarłatną opaskę i przywiązuje ją do rąk tych, którzy Jemu ufają, takich właśnie Rahab. Także mówiąc o chociażby o dziewictwie czy czystości pośród chrześcijan, powinniśmy podkreślić, że to jest naprawdę wspaniały obraz, ale nie tego, jacy byliśmy, ale tego, jacy będziemy. Do czego mamy zmierzać? Tak, nie zrozumiemy chwały Ewangelii, nie zrozumiemy chwały tych obrazów, jeżeli gardzimy w kościołach, a zdarzają się takie sytuacje, takimi osobami jak Rahab, Tamar, Batrzeba, takimi osobami jak cudzołożnica przyłapana na cudzołóstwie, której Jezus przebaczył. I jeszcze jedno ważne zastosowanie. W chrześcijańskim kościele dzisiaj też mamy wiele osób, które mają wyrzuty sumienia. Może znacie takie osoby, może sami doświadczyliście czegoś takiego. Mają wyrzuty sumienia z powodu, chociażby z powodu swojej seksualnej przeszłości. Te osoby bardzo często wiedzą intelektualnie, że tak, mam przebaczone grzechy. Bóg mi przebaczył. Bóg przebaczył Rahab, Samarytance i tak dalej. Ale mają te wyrzuty sumienia nie z powodu Pisma, ale z powodu wielu fałszywych założeń dotyczących Kościoła. Że Kościół, i to czasami ludzie niestety doświadczają tego, że Kościół mnie potępi za moją przeszłość. I niestety ubolewam nad tym. Tak się dzieje, niestety. I wtedy pojawia się w nas tendencja, że żeby zasłużyć sobie na akceptację Boga, czy szczególnie ludzi, to ja muszę sobie muszę zasłużyć. Tylko pamiętaj, że Syn Boży nie przyszedł na świat, żeby znaleźć... dla siebie oblubienicę, która jest czysta, nieskalana, ale wybór Chrystusa spowodował, że szczena wielu opadła. Zwróćcie uwagę, jaka jest reakcja Żydów, tych właśnie obrazów, można powiedzieć, pierworodnego Zeracha. Kogo Bóg wybrał? Tych nieczystych pogan? No to przynajmniej nakażmy im, żeby się obrzezywali, żeby przestrzegali nasze prawo mojżeszowe. Celników wybrał? Grzeszników? Nierządnice? To jak to? Syn je z grzesznikami? Pozwala mieć sobie stopy przez nierządnice? Dzisiaj ludzie, już słyszałem naprawdę takie historie, to wy przyjmujecie grzeszników do kościoła? No oczywiście, że tak. A kogo mamy przyjmować? Do takich ludzi przyszedł Jezus. Do szczerze nawracających się. A skoro Bóg ich przyjął, to nikt nie ma prawa ich potępiać, łącznie z tobą samym. Ty też również nie masz prawa siebie potępiać, skoro Jezus cię nie potępia. I oczywiście Ojciec, Syn i Duch Święty są świętością. Bóg jest święty i kobieta, którą Bóg wybrał, musi dążyć do świętości, musi być święta. Ale Ojciec, Syn i Duch Święty, Biblia mówi, są pełni łaski. Dlatego, że zostaliśmy powołani z miejsca, w którym byliśmy. Każdy z nas z różnego miejsca. A nie z miejsca, w którym powinniśmy być. Tak czasami mamy wyrzuty, że nie jestem taki, odbiegam od Biblii i tak dalej, daleko mi do tego życia. Ale pamiętaj, Bóg wyrywa nas nie z miejsca, w którym powinniśmy być, ale w którym byliśmy. Cieszmy się mocą Jego przebaczenia, chwałą odkupienia. I zastosowanie tyczy nie tylko oczyszczenia z grzechów seksualnych, ale naprawdę z każdej niemoralności czy brudu, w którym tkwiliśmy, zanim Chrystus nas powołał. Na sam koniec, wracamy do Marii Magdaleny. Pierwsza rzecz, w opisie stworzenia, zauważcie, Adam spotyka Ewę w ogrodzie. Po zmartwychwstaniu Chrystus spotyka Marię Magdalenę w ogrodzie. Adam spotyka kobietę o wątpliwej przyszłości. Natomiast Chrystus spotyka kobietę o wątpliwej przeszłości. Musimy widzieć to przełożenie, tę analogię. Jezus... Inaczej, musimy pamiętać o Marii Magdalenie z dwóch przyczyn. Dlatego, że kiedy o niej zapomnimy, to będziemy narażeni na, no właśnie, na dwie rzeczy. Albo pomyślimy, że jesteśmy sprawiedliwi, że jesteśmy dobrzy we własnych oczach, dlatego, ponieważ zapominamy o naszej przeszłości, albo żyjemy z poczuciem winy, ponieważ zapominamy o naszej przyszłości. Tak, Bóg chce, żebyśmy dobrze zapamiętali tą lekcję, że jedną z najważniejszych kobiet w Biblii jest Maria Magdalena. Aniołowie najpierw do niej mówili o zmartwychwstałym Panu. Pan Jezus ukazuje się po swoim zmartwychwstaniu właśnie jej, jako pierwszej. Ona jako pierwsza zanosi dobrą wieść o Panu, zmartwychwstałym Panu, uczniom. I pamiętajmy, jesteśmy jak Maria Magdalena. Tak? Jej przeszłość przypomina nam o tym, jaką kobietę wybrał Bóg. Ale pamiętajmy też, że jej zmiana przypomina nam o tym, jakie życie mamy prowadzić po nawróceniu. Mamy być zmienionymi, odrodzonymi świadkami zmartwychwstałego Pana, tak jak Maria Magdalena. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, ogrom Twojej łaski dla nas, dla grzeszników. Panie, wyznajemy, że byliśmy w tym samym miejscu, co Maria Magdalena, co Rahab, co Betrzeba. Panie, wyznajemy, że wszystko, co mamy, jest dziełem Twojej łaski, Twojego zmiłowania. Dziękujemy Tobie, Panie, za to i pomóż nam też docenić to, tak abyśmy prowadzili zmienione życie, życie w chwale, w wolności i w świętości. Bądź, Panie, za to pochwalony, za wszystkie Twoje dzieła w naszym życiu. Amen. Amen.